Witam serdecznie na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej z Komisją Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Ozimku. Witam zastępcy burmistrza pana Jarosława Witę, witam panią skarbnik Marię Błachutę, panią sekretarz Barbarę Durkalec, witam serdecznie panią Sławińską, witam prezesa przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej pana Mirosława Wiciaka, witam panią Felicję Garncosz, pana kierownika Zbigniewa Kowalczyka, pana kierownika Andrzeja Wolnego, prezesów klubów sportowych i mieszkańców gminy. Przedstawię porządek posiedzenia. Punkt pierwszy, zaopiniowanie projektu uchwał będących przedmiotem obrad sesji 25 września 2017 roku. Punkt drugi, zapoznanie się z informacją z realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku. Punkt trzeci, zapoznanie się z informacją dotyczącą oceny funkcjonowania OSP. Czwarty, wypracowanie stanowiska w sprawie ocena bazy sportowej w gminie, stan obiektów sportowych, potrzeby inwestycyjne i remontowe, sport masowy. Punkt piąty, wypracowanie stanowiska w sprawie realizacji zadań gminnych przez kluby sportowe w ramach udzielonych dotacji. Szósty, informacja dotycząca wykonania uchwał i wniosków za okres od kwietnia do sierpnia 2017 roku. I punkt siódmy, sprawy różne i organizacyjne. Zanim przejdziemy do głosowania, chciałabym zawnioskować o wykreślenie z porządku posiedzenia punktu drugiego, zapoznanie się z informacją z realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku z uwagi na brak jeszcze opinii RIO. Bardzo proszę, kto z Państwa z Komisji Oświaty jest za przyjęciem tego oto wniosku? Kto jest za przyjęciem wniosku? 4 osoby za, dziękuję.
Komisja Ochrony Środowiska, kto jest za przyjęciem wniosku? 4 osoby za, dziękuję.
Jednocześnie witam pana burmistrza Jana Labusa. Dzień dobry. Przechodzimy do punktu pierwszego. Zaopiniowanie projektu uchwał będący przedmiotem obrad sesji 25 września 2017 roku. I tutaj też chciałabym złożyć wniosek, żeby troszeczkę przesunąć zaproponowaną kolejność projektów uchwał. Chciałabym zawnioskować o przesunięcie projektu uchwały, który został zawarty w druku numer 9, żeby został rozpatrzony jako pierwszy. Jest to projekt w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis oraz aby projekt uchwały zaraz w kolejności został rozpatrzony. Projekt uchwały zawarty w druku numer 12 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie gminy Ozimek z uwagi, że mamy tutaj gości, więc żeby też długo nie czekali. Kto z członków Komisji Oświaty jest za przyjęciem? Bardzo proszę. Myślę, że wszystkich przywitałam.
Też sport. Aha, wycofuję się w takim razie.
W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z członków Komisji Oświaty jest za przyjęciem zaproponowanego wniosku? Bardzo proszę. 4 osoby za.
Komisja Ochrony Środowiska, kto jest za przyjęciem proponowanego wniosku? 4 osoby za. Dziękuję.
Przechodzimy do pierwszego projektu uchwały, który został zawarty w druku nr 9 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis. Bardzo proszę pani inspektor Felicja Garncosz.
Proszę Państwa, mamy tylko tutaj malutką zmianę odnośnie w uchwale, która obowiązuje, uchwała na temat zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach de minimis. Zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju Chcielibyśmy wykreślić z uchwały obowiązek dostarczania kopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności, który, że tak powiem, wnioskodawca powinien do nas dołączyć. Jak wiemy, prowadzenie działalności gospodarczej jest na stronie internetowej, więc można to sobie sprawdzić i ma to formę dokumentu elektronicznego, więc to chcemy tutaj z naszej uchwały wykreślić. Jak również chcemy tutaj wykreślić zapis o tym, że podatnik między jednym, że tak powiem, a drugim zwolnieniem musi minąć okres karencyjny, który wynosi 3 lata. Uznajemy, że to jest troszkę krzywdzące dla podatników, dlatego chcemy zlikwidować taki zapis.
Dziękuję. Ktoś z Państwa ma jakieś uwagi? Bardzo proszę, pan przewodniczący Rady Krzysztof Leszcz.
Odpowiadając na pytanie, informuję, iż jeden podatnik korzysta już drugi rok z tej uchwały. Że tak powiem, cały czas jest w trakcie rozbudowy, więc nowe obiekty będą tutaj dochodziły. Mamy 2 wnioski kolejne, które są w trakcie budowy i od osób fizycznych i 1 wniosek od osoby prawnej, które złożyły wniosek o zamiarze skorzystania. Jest to etap na razie złożenia wniosku, obiekty są w trakcie budowy i potem, że tak powiem, dalsze czynności podatnik będzie dokonywał, jeżeli zakończy budowę, musi nas o tym poinformować. Więc planujemy szacunkowo, że będą to zwolnienia od 2018 roku.
Czyli jak policzyłem, to 4, tak? Podmioty?
Tak, to jeden są... już korzysta, a 3 mamy kandydatów.
Czyli nie przyciągnęły te uchwały inwestorów do gminy, tak?
Ale czy pozwolę sobie tutaj na uwagę, że myślę, że będzie ich coraz więcej.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś uwagi? Przechodzimy do głosowania. Kto z członków Komisji Oświaty jest za przyjęciem proponowanej uchwały, która została zawarta w druku nr 9 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia podatku od nieruchomości nowej inwestycji na terenie gminy Ozimek w ramach nowego de minimis? Bardzo proszę. 4 osoby za. Dziękuję.
Komisja Ochrony Środowiska, kto jest za przyjęciem projektu uchwały zawartej w druku nr 9? 4 osoby za. Dziękuję.
Przechodzimy do kolejnego projektu. Jest to projekt zawarty w druku nr 12 w sprawie określenia warunków i trybów wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie gminy Ozimek. Bardzo proszę, pani sekretarz.
Szanowni Państwo, ustawa o sporcie mówi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały określa warunki i tryb przyznawania dotacji i określa również cel publiczny z zakresu sportu. Projekt uchwały, który został przedstawiony przez pana burmistrza, został też przesłany do prezesów klubów, którzy są tutaj obecni. Może powiem krótko o zmianach, które zostały wprowadzone. Więc rozszerzyliśmy cel publiczny z zakresu sportu, który gmina zamierza realizować, z tym, że ma być to umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców gminy Ozimek. Z takich rzeczy, które są nowością, jest, że rezygnujemy z konkretnej daty na składanie wniosków, stałej daty wniosków klubów sportowych. Będzie to tak jak w przypadku organizacji pożytku publicznego, będzie to otwarty konkurs ofert i tutaj terminy, zakres, kryteria przyznawania określi burmistrz w drodze zarządzenia. W związku z tym, że podział środków na tak zwany duży sport budzi zawsze wiele uwag i kontrowersji, zostanie powołana specjalna komisja, do której delegowani zostaną również radni. I w tej komisji, ta komisja pierwszym jej zadaniem będzie właśnie ustalenie kryteriów wyboru ofert. I tutaj chcemy właśnie uwzględnić też te kryteria, które już prezesi klubów nam zgłosili. Nie wszystkie, bo nie wszystkie można, nie są niezgodne z przepisami. Natomiast prezesów poprosimy, żeby z głosem doradczym tylko przyszli na to posiedzenie i wspólnie z nami opracowali te kryteria. Wszystko to będzie określone zarządzeniem burmistrza, dlatego że ustawa mówi wprost, co rada ma za zadanie, natomiast nie może ona określać ani składu komisji, ani też kryteriów już bezpośredniego podziału. Myślę, że ta propozycja, którą Państwu przedstawiamy, w jakimś stopniu przyczyni się do tego, że ten podział tych środków, które co roku przyznawane są na sport, będzie, przyczyni się do tego, że więcej osób będzie zadowolonych z tego podziału. Może jeszcze powiem tak, że duży sport to nie są tylko kluby piłkarskie, to są również jest karate Kyokushin, taekwondo, piłka siatkowa, koszykówka, więc tych organizacji takich stricte sportowych jest więcej. I mówię, te środki, które są planowane od 2 lat, są na wysokości 250 tysięcy. Ja na tym skończę, poproszę o pytania, jeżeli jakieś.
Bardzo dziękuję. Kto z Państwa radnych ma jeszcze jakieś uwagi, wnioski? A ktoś z zaproszonych gości ma jakieś uwagi? Bardzo proszę.
Arkadiusz Banik, Klub Sportowy Małopanek. Chciałem zapytać w imieniu prezesów klubów piłkarskich, czy być może odnieśliście się Państwo już do pisma, które składaliśmy w lipcu o zwiększenia puli wydatków z budżetu na sport?
Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Rady Krzysztof.
Pismo będzie dopiero odczytane na sesji najbliższej, bo ta najbliższa sesja jest od lipca, będzie teraz najbliższy poniedziałek. Także radni nie znają jeszcze treści tego pisma.
Czyli mam rozumieć, że dyskusja wtedy odbędzie się na ten temat?
No jeśli będą chętni do niej, to na pewno tak.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś zapytania? W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z członków Komisji Oświaty jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały, który został zawarty w druku numer 12? Bardzo proszę. 4 osoby za, dziękuję.
Komisja Ochrony Środowiska, kto jest za przyjęciem projektu uchwały zawarty w druku numer 12? 4 osoby za, dziękuję.
3. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Jest to projekt, który został zawarty w druku numer 2 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług. Przepraszam, zawarty w druku numer 1 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ozimek. Bardzo proszę pana kierownika Andrzeja Wolnego.
Szanowni Państwo, potrzeba zmiany regulaminu utrzymania czystości wynika z 2 przepisów prawnych, a dokładniej rzecz biorąc z faktu uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na mocy ustawy o odpadach w ciągu 6 miesięcy od uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami gminy są zobowiązane do wprowadzenia zmian w regulaminach swoich oraz z faktu, że 1 lipca tegoż roku weszło w życie rozporządzenia ministra środowiska w sprawie segregacji. Nierasowej. A konkretnie rzecz biorąc odpadów komunalnych. Śmieci to jest takie bardzo nieładne wyrażenie. A ono się dokładnie nazywa w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. I proszę Państwa, teraz tak. No co się zmieniło w stosunku do obowiązującego regulaminu? A więc tak, w rozdziale 1, w paragrafie 2 dostosowano definicje tutaj zawarte do aktów prawnych oraz usunięto pojęcia zdefiniowane w aktach wyższego rzędu. W rozdziale 2, w paragrafie 3 usunięto punkt z poprzedniego regulaminu, który brzmiał: systematyczne porządkowanie terenu nieruchomości, utwardzonych części terenu oraz części nieruchomości służących do użytku publicznego, to jest niedopuszczenie do zalegania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń. Było to wpisane w ramach obowiązków właścicieli nieruchomości, ale te obowiązki są zapisane w ustawie, także tu było powielenie tego, a nie wolno powielać przepisów zawartych w innych wyższych aktach prawnych. W paragrafie czwartym doprecyzowano, co ma być oczyszczane. Obowiązek oczyszczania ciągów komunikacyjnych dostępnych publicznie i tak dalej. W paragrafie szóstym w ustępie drugim doprecyzowano, gdzie można myć pojazdy mechaniczne poza myjniami. Dodano tutaj zapis, że na terenie nieruchomości, do której posiada się tytuł prawny uprawniający do władania nieruchomością lub za zgodą jej właściciela. W paragrafie siódmym usunięto punkt czwarty, który brzmiał: wyprowadzanie psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu, że jest zabronione. Nie można tego zawierać w regulaminie, gdyż ten zakaz wynika znowu z aktów wyższego rzędu, czyli z ustawy o zwierzętach domowych. Tak. I teraz rozdział trzeci. W paragrafie ósmym dodano ustęp piąty o brzmieniu: pojemniki na odpady komunalne ze szczególnym uwzględnieniem pojemników do gromadzenia odpadów biodegradowalnych powinny być utrzymywane przez właściciela nieruchomości w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez mycie i dezynfekcję nie rzadziej niż raz w roku. Wynika to z opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego, który opiniował ten regulamin. W paragrafie dziewiątym, w punkcie czwartym, gdzie jest mowa o pojemnościach pojemników, dodano pojemnik o pojemności 80 litrów. Jego do tej pory nie było. Z obserwacji zbieranych odpadów wynika, że szkło i papier może być na terenach szczególnie zabudowy jednorodzinnej zbierany w tych mniejszych pojemnikach i powinny być one wystarczające. Pojawiły się nowe opisy w tymże paragrafie, w punkcie piątym, nowe opisy pojemników, które są zgodne właśnie z tymże rozporządzeniem o segregacji. I tutaj naszym własnym pomysłem jest kwestia pojemnika w kolorze czarnym oznaczonego napisem popiół, bo tego w rozporządzeniu nie ma, natomiast gminy miały dowolność ustalenia tego. W paragrafie dziesiątym, w punkcie siódmym, gdzie są pokazane standardowe ilości pojemności dla różnych instytucji, dodano punkt G, który dla targowisk wyznacza pojemność 20 litrów na jedno miejsce handlowe, oraz punkt H, który niejako reasumuje całość i mówi, że dla innych niewymienionych wyżej nieruchomości 12 litrów na osobę lub 15 litrów na każde rozpoczęte 10 metrów kwadratowych powierzchni. W rozdziale czwartym, w paragrafie 15, w ustępie drugim, jest ustalona częstotliwość wywozu odpadów i tutaj nowością są punkty trzeci i czwarty, w których jest mowa, że tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe będziemy zbierać na terenie zabudowy jednorodzinnej dwa razy w miesiącu, a nie jak do tej pory było raz w miesiącu, a w punkcie czwartym, że zebrane selektywnie szkło oraz odpady opakowaniowe ze szkła. I tutaj będzie autopoprawka burmistrza oraz papier. Po prostu zapomniałem o tym papierze i on mi uciekł. Będą zbierane nie rzadziej niż jeden raz na 2 miesiące w zabudowie jednorodzinnej. Rozdział szósty. W rozdziale szóstym, w paragrafie 21, znowu na podstawie wyższych przepisów usunięto takie stwierdzenie, które u nas tu było. Wyprowadzanie, że do obowiązków właścicieli psów należy wyprowadzanie psa na smyczy, a agresywne psy w kagańcach. No to wynika też z przepisów o zwierzętach domowych i o psach, o gatunkach agresywnych. Nowe brzmienie uzyskał w tym paragrafie 21 ustęp drugi, który został tutaj doprecyzowany i brzmi tak, jak jest w tekście. Został też zmieniony paragraf 23, który otrzymał nowe brzmienie. W paragrafie 26 w ustępie drugim w obowiązującym regulaminie było stwierdzenie, że wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym odpowiednim ogrodzeniem. Tak? No to w zasadzie skończyłem.
Rozumiem, że to będzie projekt uchwały z autopoprawką, bo pan tam dodał...
Tak.
Dobrze. Pan przewodniczący Krzysztof.
Ja mam takie pytanie do tego regulaminu. W paragrafie 10 mamy takie sformułowanie, nie wiem, czy ja się mylę, czy wydaje mi się, że mi się nie wydaje. Jest napisane tutaj tak, że rodzina jednoosobowa zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w pojemnik. Natomiast z tego, co mi się wydaje, dotychczas wywożący śmieci te pojemniki zapewniał. Czy my scedujemy zakup pojemników na mieszkańców teraz? I czemu o tym pan nie wspomniał? Podobnie tu w tych wszystkich punktach tak mamy. Rodzina dwuosobowa zobowiązana jest wyposażyć, rodzina czteroosobowa zobowiązana jest, rodziny liczniejsze mają obowiązek, prawda? Więc te zakupy pojemników na śmieci, jak mówię, scedujemy na naszych mieszkańców, uwalniając od tego wywożącego śmieci, który argumentując właśnie tym, że musi kupić pojemniki, dał taką wysoką cenę za śmieci. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to chciałem o tych terminach. Jeśli ktoś pije dużo kompotów i ma tych szkieł naprawdę dużo i jest jeszcze mały pojemnik na szkło, to wydaje mi się, że raz na 2 miesiące to jest za mało chyba jednak. Mi się czasem zdarza, że mam po 2 tygodniach ten pojemnik ze szkłami pełny słoików po kompotach, nie? I to może by się tak zostawić tak, jak było. Pojemnik jest mniejszy, no tak pod rozwagę daje. No nie wiem, to tak pod rozwagę, jeśli uznają Państwo, że warto by było to zrobić. I trzecia uwaga, którą mam, to w paragrafie 21, w punkcie pierwszym, to co jest napisane po oraz, nie ma sensu moim zdaniem.
21.
Tak, paragraf 21, punkt pierwszy. Mamy sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru oraz sposób umożliwiający samodzielne wydostanie się. Jakoś to stylistyczne. Stylistycznie jest moim zdaniem niezbyt szczęśliwie napisane. I moim zdaniem również niepotrzebne, ponieważ w paragrafie 22 w punkcie trzecim mamy tę samą informację, że żeby nie dopuścić do wydostania się zwierzęcia poza teren nieruchomości. A tu chodzi o
Już?
Tak, i to wszystko. Dziękuję.
końca. No myślę, że ten paragraf 21 trzeba czytać z ustępem pierwszym, czyli do obowiązków właścicieli psów należy sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami, w szczególności nie pozostawianie ich bez dozoru oraz do obowiązków właścicieli psów należy oraz sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się poza teren domu.
Właścicieli psów?
Nie.
Nie ma sensu logicznego.
Nie ma sensu logicznego. A proszę zaproponować pana zdaniem twierdzenie, które będzie miało sens logiczny i my tu wpiszemy. No to przykro mi, ale postaram się wymyśleć coś, co pan przewodniczący zechce zrozumieć.
Dziękuję, bardzo proszę.
Ale moment, pani przewodnicząca, ale ja nie skończyłem.
Dobrze, ale w porządku, ja nie, no, panu nie zabieram.
Pani pozwoli, że skończę
bardzo
odpowiadać
proszę,
panu przewodniczącemu.
Bardzo proszę, panie kierowniku.
Mogę? Jadąc od końca, tak jak było, problem pojemności. Do tej pory nie było żadnego problemu, jeżeli ktoś miał problem z mieszczeniem się, zamawiał drugi pojemnik i dostawialiśmy drugi pojemnik na przykład na plastiki. I było to czynione. I myślę, że będzie czynione również dla miłośników kompotów. Jeżeli miłośnicy kompotów wykażą, że mają duże zużycie tych kompotów, to zamiast 80 litrów będzie 120 na przykład. I dwa mogą być. Natomiast jeśli chodzi o wyposażanie nieruchomości w pojemniki i inne obowiązki właścicieli, stwierdzenia te wynikają z ustawy. W ustawie jest mowa o tym, za co odpowiada właściciel i co powinien zrobić. I w regulaminie jest to powiedziane. Natomiast w następnej uchwale, którą za chwilę będziemy omawiać, jest zapisane, kto przejmuje te obowiązki.
Dziękuję bardzo. Proszę, zgłaszał się pan radny Piotr Bąk.
Ja tu chciałem pomóc, wytłumaczyć ten punkt pierwszy paragrafu 23, bo namacalnie jestem świadkiem często sprawowania bez dozoru i wypuszczania psów na uzimku różnych właścicieli. Tu chodzi o to, żeby chyba nie wypuszczać luzem psów z bloków, bo to jest nagminne w uzimku. Te psy latają po uzimku i dosłownie podbiegają niekiedy pod ludzi, atakują psy będące na uwięzi i tak dalej, prawda? O to chodziło, kierowniku? No. I tutaj naprawdę ludzi trzeba karać za takie wypuszczenie. Ja mogę podać, oczywiście nie teraz, ale nazwiska, kto wypuszcza na uzimek psy, bo są potem problemy. Sam miałem nawet dwa wypadki przez takie spuszczanie psów samowolnie, jadąc sobie z moim psem będącym na uwięzi. Także tutaj tu musimy też to usankcjonować i po prostu ma karać tych ludzi, nie? Na samym Placu Wolności mamy dwie rodziny. Tym bardziej, że te przypadki trwają od lat. Ile pies żyje, tyle lata sobie samopas, nie? Jest wypuszczany z klatki i leci na uzimek. A teraz do punktu drugiego, ten sam paragraf. Odchody zwierząt należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach. Bardzo fajnie i super, tylko czemu połowa pojemników zniknęła z uzimka?
Ale możesz też w koszach.
Tak, słuchajcie, były wybiegi dla psów. Na przykład przy Placu Wolności koło starej szkoły były dwa żółte pojemniki. Tam jest dość duże osiedle, kompletnie nie ma gdzie z psem wyjść, nie ma już żadnego. Nie? Tam koło mleczarni był jeden i troszkę wcześniej koło kotłowni. Nie ma też pierwszego pojemnika tutaj nad Łódzkiego, jak się szło, gdzie zawsze były obydwa pełne, no i w sporo innych miejsca też poznikały. Szkoda, bo to potem ci ludzie chodzą w te miejsca, gdzie chodzili z tymi psami i robią te kupy bez zbierania wtedy, nie? No bo nie ma pojemnika, a były. Były wybiegi. Nawet jest napisane wybieg dla psów, a nie ma pojemnika.
No.
Nie wszędzie. Także warto te pojemniki tam postawić z powrotem, bo w niektórych miejscach nie ma gdzie pójść, nie? No. Nie wiem, czy to spółdzielnia pozbierała, czy kto.
Dziękuję. Pierwszy zgłaszał się pan tutaj jeszcze w odpowiedzi pan kierownik Andrzej.
Część tych pojemników została niestety zniszczona. A o ile dobrze kojarzę, ten pojemnik przy ciepłowni nie podobał się administracji spółdzielni i poprosili nas o usunięcie. Ich teren, ich prawo do tego, żeby coś stało na tym terenie albo nie stało. Natomiast tak jak tu dalej jest napisane, można te odchody wrzucać do koszów ulicznych i pojemników na odpady zmieszane w altanie. Jak wyrobimy, to znaczy nie wiem, czy w tym roku, ale być może będziemy mieli oszczędności jakieś w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i z tego byśmy zakupili jakieś, powiedzmy, pojemniki na ten cel i spróbowali. Kupiliśmy partię torebek na odchody. One leżą u mnie w kącie pokoju. Zgłosiło się chyba 3 albo 4 osoby po informacji, która poszła. Powtórzymy. Zainteresowanie mieszkańców jest no takie, jakie jest. Z tym, że z tego, co ja obserwuję, większość wyprowadzających psów, ma torebki foliowe czy jakieś inne i stara się to zbierać. Także to Ale nie, no mówię, to nie ma problemu, żeby to wrzucić do kosza ulicznego czy do odpadów zmieszanych w altanie. My ponowimy taką informację znowu na stronie internetowej i w wiadomościach i to pójdzie. Natomiast no, problemem opieki nad psami jest sposób, no nie wiem jak to nazwać, podchodzenia do tego policji, bo ich skuteczność w działaniu najlepsza jest, gdy na przykład pod netto ktoś przywiąże psa i odejdzie, to wtedy błyskawicznie znają mój numer telefonu i proszą, żebym przyjechał i go zabrał najlepiej. I to jest proste działanie ze strony policji i łatwe i przyjemne. Natomiast jak mieszkaniec dzwoni do nich, że pod jego mieszkaniem od 2 dni wyje pies pozostawiony przez właściciela na nie wiadomo jak długi okres czasu, to interwencja polega na tym, że przyjadą, no wyje, no pojechali. No. I jeżeli tak będziemy egzekwować prawo, to będzie to tak wyglądać, jak wygląda.
Dziękuję.
Zadzwonić po policję, ten a ten wypuścił psa luzem, proszę wlepić mandat. I tak robię.
No.
No to... Za godzinę mogę tak zrobić, bo będzie na to po zimku luzem, więc wiem, czy to jest przykład, nie? Dobrze. A co do tych koszy, to najlepiej przy koszach dać torebki na odchody, bo tak jest praktykowane w wielu miastach i to wtedy ludzie mają pod ręką i wezmą, nie? I można egzekwować. Jakiś daszkiem, nie?
No właśnie. Znaczy tak.
Dziękuję. Zgłaszał się tutaj pan przewodniczący Rady, pan Krzysztof Kleszcz.
Tak, to ja jeszcze w sprawie stylistycznej w takim razie, jak już zrozumiałem o co ma chodzić w tym, to prosiłbym o taką, czy proponuję taką oto zmianę. Do obowiązku właścicieli psów należy sprawowanie, paragraf 21, punkt 1.1, sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru oraz uniemożliwienie im wydostania się poza teren ogrodzony.
Ty rozumiesz, że to jest wniosek?
To jest... Uniemożliwienie im wydostania się poza teren ogrodzony. Psów i opieki nad zwierzętami i umożliwienie im. To jest im odnosi się do tego samego, co odnosi się ich w poprzednim zdaniu pojedynczym, prawda? O właśnie, tak żeby wszyscy wiedzieli o co chodzi.
Rozumiem, że to wniosek, tak można?
Tak, tak. Mhm.
W takim razie wniosek. Należy przegłosować wniosek. Kto z członków Komisji Oświaty jest za przegłosowaniem postawionego wniosku? Bardzo proszę. 4 osoby za, dziękuję.
Komisja Ochrony Środowiska, kto jest za przyjęciem wniosku? 4 osoby za.
Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania, uwagi? Bardzo proszę Pan Ryszard Kozik.
Rozumiem, że teraz dojdzie nowy pojemnik niebieski na papier. I odnośnie tych kolorów, czy po prostu będą teraz zmieniane te pojemniki na konkretny kolor, czy zostaną te z opisem do tej pory? Jeszcze mam, jeśli Będą ustalone terminy wywozu bio i teraz już plastiku, żeby to było co 2 tygodnie, a nie 3 tygodnie, a później tydzień po tygodniu. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę.
To może od końca. No, faktycznie te wywozy bio teraz zostały tak skonstruowane, że są po tygodniu wywożone, a potem jest miesiąc przerwy i to... No już po prostu w trakcie tej umowy jest tak jak jest i stało się. Trochę był błąd z naszej strony, że tak to wyszło i poszło. Natomiast jeśli chodzi, proszę Państwa, o kolory, rozporządzenie w paragrafie 6, w paragrafie 6 w ustępie 1 mówi się, że pojemniki niespełniające wymogów rozporządzenia dostosowuje się do wymogów, o których mowa w paragrafie 4, czyli do tych kolorów, lub zastępuje się je pojemnikami spełniającymi wymagania, o których mowa w paragrafie 4 w terminie nie dłuższym niż 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Także Ministerstwo Środowiska dopuściło okres przejściowy 5 lat na dostosowanie i my no myślę, że wykorzystamy to. To znaczy w specyfikacji będzie zapis, że firma powinna wyposażyć jak ma możliwość w kolorach, a jak nie, to opisać składowaną zawartość. Bo co teraz na przykład? My mamy umowę do końca grudnia, czyli rozporządzenie, że tak powiem, nie zobowiązuje do zerwania tej umowy, czy też do zmiany kolorystyki, czy też wprowadzenia napisów, bo jest mowa też o 6-miesięcznym okresie od wejścia w życie tego rozporządzenia. Rozporządzenie weszło 1 lipca, czyli 6 miesięcy to akurat jest koniec grudnia, wtedy umowa się skończy i mam nadzieję, że będzie rozstrzygnięty nowy przetarg i wszystko będzie działać według tego nowego rozporządzenia.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Przechodzimy do głosowania. W stosunku Komisji Oświaty jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawką i przyjętym wnioskiem. 4 osoby za. Dziękuję.
Komisja Ochrony Środowiska, kto jest za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały? 4 osoby za.
Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Został on zawarty w druku nr 2 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie gminy Ozimek w zakresie zbierania odpadów komunalnych u właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów. Bardzo proszę, pan kierownik Andrzej Wolny.
Ta uchwała w zasadzie prawie że nie różni się od dotychczas obowiązującej. I w paragrafie 2, w ustępie 2 mamy to stwierdzenie, o którym tutaj pan przewodniczący pytał, kto wyposaża nieruchomości w pojemniki. Tu jest wyraźnie napisane, gmina Ozimek przejmuje wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym itd. Także tutaj to jest, gmina bierze na swoje barki. Nowością jest w paragrafie 3, w ustępie 1, punkty 3 i 4, gdzie jest mowa o tej częstotliwości, która była już w regulaminie, czyli to jest powtórzenie i tutaj będzie też autopoprawka w punkcie 4 za szkłem oraz papier. Także tutaj po prostu tak samo jak w regulaminie. A pozostałe rzeczy praktycznie są takie same jak były w poprzedniej uchwale. Obie uchwały dotyczące regulaminu i częstotliwości zostały zaopiniowane przez inspektora sanitarnego, bo taki jest wymóg ustawy.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi? Przechodzimy do głosowania. Członków Komisji Oświaty jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 2 wraz ze zgłoszoną autopoprawką. 4 osoby za, dziękuję.
Przewodniczącą środowiska TSZ za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały zawartej w druku nr 2 przyjętą autopoprawką. 4 osoby.
Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Został zawarty w druku nr 3 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Bardzo proszę, pan kierownik Andrzej Wolny.
W listopadzie 2012 roku przejęliśmy obowiązki przejmowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Teraz po, że tak powiem, dwukrotnym przetargu i dwukrotnym cyklu doszliśmy do wniosku, że w związku z tym, że nie jest to obligatoryjne, zrezygnujemy z tych nieruchomości. Chciałbym przypomnieć, że to są wszelkiego rodzaju firmy, urzędy, sklepy, straże pożarne, kluby sportowe i po prostu wyłączymy to z obowiązywania na terenie naszej gminy.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania? Nie, w takim razie...
Więc tak, wszystkie te jednostki my poinformujemy, że muszą samodzielnie zawrzeć umowy na wywóz odpadów. Natomiast jeśli chodzi o cały aspekt urzędu, czyli urząd, dom kultury, GZO, opieka społeczna, kluby sportowe, świetlice wiejskie, straże pożarne, nie wiem, czego jeszcze nie wymieniłem. Świetlice? Nie, mówiłem świetlice. Szkoły, przedszkola, żłobek, nie.
Kościoły?
Nie. Szkoły, przedszkola, żłobek. Przeprowadzimy jeden przetarg na całość. Działki osobno. Także tutaj będzie przetarg przeprowadzony przez gminę.
Nie ma kontroli na działki.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania? Przechodzimy do głosowania. Kto z członków Komisji Oświaty jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały, który został zawarty w druku nr 3? Bardzo proszę. 4 osoby za, dziękuję.
Komisja Środowiska, która jest za przyjęciem projektu uchwały zawartej w druku nr 3? 4 osoby za.
I kolejny projekt uchwały został zawarty w druku nr 4 w sprawie powierzenia spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej. Spółka to z siedzibą ulica Powstańców Śląskich 54 w Antoniowie, zadania własnego gminy Ozimek z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych. Bardzo proszę. Pan kierownik Andrzej Wolny.
Po przeanalizowaniu istniejącego, że tak powiem, okresu, w którym PSZOK, czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów, był prowadzony, burmistrz doszedł do wniosku, że powierzy to zadanie na mocy ustawy o gospodarce komunalnej spółce Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. I to w zasadzie tyle. Uregulujemy w ten sposób sprawę PSZOK-u i on będzie, myślę, funkcjonował w tym samym zakresie i z korzyścią dla mieszkańców.
Dziękuję. Bardzo proszę, zgłasza się przewodniczący Rady, pan Krzysztof Kleszcz.
Ja mam takie pytanie, a może nawet nie pytanie, a uwagę. Pewnie państwo przypominają sobie wszyscy naszą dyskusję nad powołaniem nowej spółki TGKM-u i argumenty, które używane były przez pana zastępcę burmistrza i pana prezesa TGKM-u. Jednym z argumentów było to, że powołanie spółki jest konieczne, ponieważ jeśli jej nie powołamy, to gmina nie będzie mogła PSZOK-u przekazać starej spółce, ponieważ stara spółka nie spełnia proporcji, które musiałaby spełniać. I tym sposobem PSZOK, który gmina wybudowała, dostanie się w ręce jakiejś obcej spółki po przetargu. Tak to zapamiętałem, jeśli by było coś źle, to możemy odsłuchać, jestem przekonany, że zapamiętałem dobrze. To tylko chciałem wyrazić swoje zdziwienie, że panowie wprowadzili radnych w błąd, czy podali nieprawdziwe dane. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, ktoś z Państwa ma jakieś uwagi, pytania? Bardzo proszę, zastępca burmistrza.
Otóż nikt radnych nie wprowadził w błąd, bo jeżeli byśmy tą działalność przekazali w procedurze in-house'u, to tak wyglądała właśnie sytuacja. Natomiast ten stan prawny, taką możliwość okazała się dopiero w sierpniu. I ja bym prosił, jeżeli takie pytanie zostanie zadane na sesji, to pani radczyni powinna udzielić wyczerpującej odpowiedzi na to, bo myśmy w momencie naszej dyskusji nie znali takiego rozwiązania, że można to w ten sposób rozwiązać. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę, zgłasza się pan prezes Mirosławiciak.
Dziękuję. Jeszcze jedną rzecz chciałem dodać, że staram się nigdy nie podawać informacji nieprawdziwych. Myślę, że tamta również taka nie była i chciałem powtórzyć jedną rzecz. Spółka, według obecnie obowiązujących przepisów i według mojej wiedzy, spółka PGKiM zleceń w trybie bezprzetargowym, w trybie in-house nie może z gminy przyjmować. Natomiast no, mam, że tak powiem, sporo różnych rzeczy i projektów działalności na głowie. Nie skupiam się przesadnie na tym, jakie następują zmiany w przepisach, które gminie to umożliwiają. Z tego co wiem, to i tutaj też będzie prośba o pytanie do pani mecenas. Pod koniec, na przełomie ubiegłego roku i tego roku, opinia pani mecenas była taka, że PSZOK musi być przekazany albo w trybie bezprzetargowym spółce, która w takim trybie zlecenie może przyjąć, bądź może być rozpisany przetarg. Oczywiście przetarg zawsze może być rozpisany. Z tego co wiem, to pojawiły się, i tu też pytanie do pani mecenas, takie interpretacje, które gminie to umożliwiają. Natomiast według stanu wiedzy z okresu, w którym podejmowaliście państwo decyzję po różnych dyskusjach i naszych wnioskach nad utworzeniem spółki, z tego co ja wiem, to w przepisach nic się nie zmieniło i w dalszym ciągu mogę powiedzieć, że być może zmieniły się interpretacje, tego szczerze mówiąc w szczegółach nie wiem. PGKiM zleceń w trybie in-house nie mógł przyjmować i nie może przyjmować z racji niespełniania jednego z warunków. Być może zmieniły się interpretacje bądź zapisy inne, które to umożliwiają i super, jeśli tak jest. Natomiast nic się nie zmieniło w przepisach dotyczących in-house, a wtedy informacja była następująca. To dotyczyło również oczywiście odpadów, a to jest temat na odrębną dyskusję. Czy jest taka możliwość, żeby między innymi PSZOK został w trybie in-house przekazany? Nie. I ten tryb, o którym państwo rozmawiacie w tej chwili, nie jest trybem in-house. Tu się nic nie zmieniło. Ten jednym z trzech warunków jest, w których jest między innymi pełna kontrola nad spółką, jest spełnianie wymogu wykonywania przez spółkę minimum 90%, co jest tryb mocno zaostrzony w stosunku do dyrektywy unijnej, gdzie jest 80% zadań własnych gminy i spółka PGKiM tego nie spełnia. I to się nie zmieniło. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę pan przewodniczący Krzysztof.
Tak, no ja się w takim razie bardzo cieszę, że bez przetargu udało się tę spółkę, ten PSZOK przekazać jednak PGKiM-owi, że nie poszły te pieniądze do jakiejś obcej firmy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś uwagi? Przechodzimy do głosowania. Do członków Komisji Oświaty jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały, który został zawarty w druku nr 4. Bardzo proszę. 4 osoby za, dziękuję.
Komisja Ochrony Środowiska, kto jest za przyjęciem projektu uchwały zawartej w druku nr 4? 4 osoby za, dziękuję.
I kolejny projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska dla gminy Ozimek na lata 2017-2020. Druk nr 5. Bardzo proszę, pan kierownik Andrzej Wolny.
Szanowni Państwo, poprzedni program zdezaktualizował się, chociażby na horyzont czasowy, który obejmował, został uchwalony nowy program ochrony środowiska powiatu i my również postanowiliśmy dostosować nasz program ochrony środowiska do powiatowego. W związku z tym nastąpiła aktualizacja i dlatego przedkładamy Państwu ten program. On jest na, jeśli chodzi o objętość papierową, trochę może, można powiedzieć, obszerny, ale takie są założenia i wytyczne Ministerstwa Środowiska budowania tychże programów, a z drugiej strony właśnie trzeba, że tak powiem, trzymać się tych wytycznych, bo przy staraniu się o jakieś środki, jeżeli jest wymagane przedstawienie tego programu, to nieraz sprawdza się ze względów formalnych, chociażby ogólny, no jakby to powiedzieć, scenariusz czy zarys tego programu, a tak naprawdę nie patrzy się aż tak bardzo w szczegóły. Natomiast ważny jest układ i powiedzmy cele zawarte w tym programie. Jak Państwo żeście zauważyli, tam jest wiele słusznych i ważnych rzeczy do realizacji. Problem, jak doskonale Państwo sobie zdajecie sprawę, leży w jednym. W możliwościach finansowych gminy i w możliwościach, że tak powiem, no działania w tym zakresie. Chętnie byśmy podejmowali działania w szerokim zakresie i realizowali te zadania, gdyby to było możliwe ze względów chociażby finansowych. No i może tyle.
Dziękuję. Kto z Państwa ma jeszcze jakieś uwagi? Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Krzysztof Kleszcz.
Ja mam takie pytanie w tabeli numer 13 na stronie 64. Są wymienione przekroczenia norm dopuszczalnego hałasu. Jak rozumiem, te normy są przekroczone tylko w mieście Wozimku, natomiast wschodniej w Grodzcu już nie, przy drodze krajowej 46, tak? Bo tutaj, czy to jest liczba mieszkańców również ujmująca mieszkańców Grodzca tutaj w tych liczbach? Bo tutaj nie ma podanych miejscowości, są tylko kilometry, więc ja nie bardzo wiem, czy to jest tak i prosiłbym o wyjaśnienie.
To znaczy tak, jeśli chodzi o drogę krajową, faktycznie nie ma Grodzca. Ten kilometraż, który tu jest podany, to zaczyna się na początku wschodni i kończy się jakby w połowie ogródków działkowych na ulicy Warszawskiej. Tu przy tym przejściu albo kawałek dalej. To jest ten kilometraż na drodze krajowej. A kilometraż na drodze wojewódzkiej dotyczy faktycznie miasta Ozimka, czyli od ronda do mniej więcej dawnego urzędu gminy na wyzwolenia. I teraz może, dlaczego nie ma Grodzca? No, Grodzca nie ma z prozaicznego, no nie wiem, powodu, bo to nie projektodawca czy autorzy tego opracowania tak to zapisali, tylko jeśli chodzi o drogi krajowe, odpowiedzialnym za hałas i ochronę przed hałasem na drogach krajowych jest marszałek. I został opracowany program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg o natężeniu powyżej 3 miliony pojazdów rocznie i linii kolejowych o natężeniu większym niż 30 tysięcy przejazdów rocznie dla województwa opolskiego na lata 2014 i 2019. To są strony 61 i 62. I z tegoż programu, który został przyjęty przez Sejmik Województwa, zostały te tabele przeniesione dotyczące tychże dróg. Burmistrz nie ma uprawnień ani umocowania do odnoszenia się do natężenia hałasu w ciągach dróg w tej nomenklaturze. I dlatego nie ma Grodzca. Nie wiem, no, sprawdzimy jeszcze literalnie w tym programie wojewódzkim, czy faktycznie tam nie ma grodzca, czy na przykład projektant nie, no nie omsknęło mu się na przykład, bo to jest też możliwe przy no, mówiąc brzydko, kopiuj i wklej, albo przy przepisywaniu mógł pominąć, ale to sprawdzę, po prostu sprawdzę.
Ja jeszcze tylko dodam, Boże, że jest przecież dokument prawny, który określa sprzed lat 7-8 chyba, tak? Który określa, że normy są przekroczone, więc ja podejrzewam, że w tej chwili jest tylko gorzej, a nie lepiej. I skoro jest taki dokument, to chyba należałoby z niego skorzystać również, nie pomijać.
Powinien z tego skorzystać i mieć dostęp do tego. Sprawdzimy to.
Dziękuję. Chciałam tylko poinformować, że posiedzenie komisji opuścił pan przewodniczący Marceli Biskup. Jego obowiązki przyjmie zastępca przewodniczącego pani Aldona Kuść. Czy możemy przechodzić do głosowania? Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś uwagi? Kto z członków Komisji Oświaty jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska dla gminy Ozimek na lata 2017-2020? 4 osoby za. Dziękuję.
Komisja Ochrony Środowiska. 3 osoby za.
Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. W sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań w zakresie prac konserwatorskich i restauratorskich przy Kościele Ewangelickim w Ozimku. Bardzo proszę, pan kierownik Zbigniew Komarski.
Szanowni Państwo, niejako wyprzedzając może pytania później, postaram się uzupełnić tutaj to uzasadnienie. Chciałbym powiedzieć, że zgodnie z uchwałą, jaka została podjęta w 2012 roku, zgodnie z zapisami paragrafu 7 ustęp 3, burmistrz po zaopiniowaniu przez komisję, która została powołana zarządzeniem burmistrza, i tutaj właśnie przytoczę, bo takie było pytanie na poprzednich komisjach, kto jest w skład tej komisji, która tutaj opiniowała te wnioski, więc w składzie przewodniczącym jest pan zastępca burmistrza Jarosław Wita, pani Barbara Durkalec, wiceprzewodnicząca komisji, Zbigniew Kowalczyk, członek komisji, Mirosław Michalczyk, członek komisji, Bolesław Krzyżewski. Ta komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek. Jeszcze Państwu przedstawię dokładnie, w ramach tych pieniędzy, które zostały przedstawione Państwu do uchwalenia, to w ramach tych pieniędzy w tym kościele będą robione takie roboty. Pierwsze to jest odkopanie i oczyszczenie ściany, zaizolowanie i zasypanie. To są wszystkich ścian, chodzi o izolację wilgociową na tym budynku. To jest kwota 22 750. Rozkopanie i ponowne położenie kostki. To jest 3000 zł. Wykonanie drenażu z zasypaniem i żwirem 2800 zł. Wykonanie studzienek z PCV 600 zł. Podłączenie do kanalizacji deszczowej 19 600 zł, skucie i wykonanie nowego tynku zewnętrznego 2100 zł, skucie i wykonanie nowego tynku wewnętrznego 1125 zł, wykonanie iniekcji od środka, czyli są systemu, który będzie osuszał te ściany, to jest 8000 zł i nacięcie ściany, wykonanie obróbki z blachy nierdzewnej. W sumie razem to będzie kosztowało brutto 79 931 zł i 55 groszy. O taką kwotę wnioskował proboszcz, jednak tutaj komisja ze względu na ograniczenie środków rekomenduje kwotę 50 tysięcy zł na tym zadaniu. Dziękuję. Może dodatkowo jeszcze dodam, że parafia się starała o środki dodatkowo na remont kościoła, przede wszystkim na remont więźby dachowej i dachu, i otrzymała takie środki z programu ministra kultury i dziedzictwa kulturowego, z zadania z zakresu ochrony zabytków, i tu w pierwszym etapie otrzymała kwotę 250 tysięcy złotych.
Dziękuję.
Miałbym tyle, dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma pytania? Możemy przechodzić do głosowania. Kto z członków Komisji Oświaty jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały
który został zawarty w druku nr 6 w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań w zakresie staż konserwatorskich i restauratorskich przy Kościele Ewangelickim w Osiłku. Bardzo proszę, kto jest za? 4 osoby. Za?
Komisja Ochrony Środowiska. 3 osoby za.
Moja wielka.
Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego projektu. W sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań w zakresie prac konserwatorskich i restauratorskich na wieży w Kościele Parafialnym w Grodzie. Druk numer 7. Bardzo proszę. Kto z Państwa?
Szanowni Państwo, tutaj proboszcz wnioskował o kwotę 28 680 zł brutto. W ramach tych działań miało być wykonany demontaż i wykonanie osłon okna i drzwi z naświetlami na wieży kościoła za 11 156 zł, to jest jedna sztuka, oraz demontaż i wykonanie osłon i okna i drzwi z naświetlami o innych wymiarach, dwie sztuki. Za kwotę 8061,1 zł. W sumie komisja, którą Państwu przedtem przytoczyłem, zaopiniowała pozytywnie ten wniosek i rekomendowała do udzielenia dotacji w wysokości 20 tysięcy złotych. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi? Możemy przejść do głosowania. Kto z członków Komisji Oświaty jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań w zakresie prac konserwatorskich i restauratorskich w Kościele Parafialnym w Grodzku? 4 osoby za, dziękuję.
Komisja Ochrony Środowiska. Kto jest za? Kto? Jedna osoba za, tak. Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały.
Dziękuję. Kolejny projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Oziemy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Bardzo proszę. Pani sekretarz Barbara Brukalec.
Szanowni Państwo, ustawa o działalności pożytku i wolontariatu mówi, że organ stanowiący jednostkę administracyjnej do 30 listopada musi uchwalić roczny program współpracy gminy Oziemek z organizacjami pozarządowymi. Przedstawiony Państwu program współpracy był konsultowany w okresie do 1 września. W trakcie konsultacji płynęły dwie uwagi, które nie miały wpływu na treść merytoryczną programu. Organizacje, które swoje uwagi tam zawarły, opisały swoją sytuację, swoją działalność merytoryczną. Przedstawione kwoty przeznacza się na 3 zadania. Na zadania z zakresu kultury i tradycji i edukacji, na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. W zeszłym roku o te środki aplikowało ponad 20 organizacji. W sumie wszystkie otrzymały dofinansowanie. Na dzień dzisiejszy ten program jest konsultowany, możemy podać go pod głosowanie Radzie Miejskiej. Każda zmiana, którą Państwo wprowadzą, czy to zmiana w wysokości środków przeznaczonych, powoduje ponowne konsultowanie programu. Dopiero po przeprowadzonym kolejnym konsultowaniu można ponownie poddać projekt pod głosowanie. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę, pan przewodniczący Krzysztof Kleszcz.
Ja chciałem tylko powiedzieć Państwu, że w porównaniu z ubiegłym rokiem kwota środków się zmniejszyła. Mówię o środkach, które faktycznie były, prawda? Bo jak Państwo pamiętają, to myśmy dodawali podczas sesji budżetowej, jeszcze zwiększaliśmy pieniądze na organizacje pozarządowe. I w związku z tym, tak przynajmniej urząd podał takie informacje, że przez to organizacje dostały później pieniądze. Dlatego też myślę, 20 organizacji to jest dosyć dużo, tych pieniędzy jest naprawdę mało, żebyśmy przynajmniej zachowali tutaj na zadania z zakresu kultury, tradycji i edukacji, przynajmniej taką kwotę, jak była w ubiegłym roku, to jest kwota 95 tysięcy. I taką poprawkę chciałbym wprowadzić, żeby tutaj w punkcie pierwszym dodać 20 tysięcy i żeby było w sumie 95 tysięcy.
Dziękuję.
Dziękuję.
Rozumiem, że to jest wniosek. Przechodzimy do głosowania wniosku Komisji Oświaty. Kto z członków Komisji Oświaty jest za przyjęciem przedstawionego przez przewodniczącego Krzysztofa Kleszcza-Wiążka? Bardzo proszę. 4 osoby za. Dziękuję.
Komisja Ochrony Środowiska. Kto jest za? 2 osoby za. Kto się wstrzymał? 1 osoba się wstrzymała.
Czyli rozumiem, że nie głosujemy teraz nad projektem uchwały. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Został zawarty on w druku nr 10 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017. Bardzo proszę, pani skarbnik.
Proszę Państwa, proponowana zmiana w budżecie gminy dokonuje się zarówno w zakresie dochodów, jak i wydatków budżetowych. W zakresie dochodów budżetowych najistotniejsze kwoty, które wpływają na tą zmianę, jest zwiększenie planu finansowego w zakresie udziału gminy w podatkach, podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa, gdzie wykonanie na koniec sierpnia znacznie przekracza założony roczny plan finansowy na 2017 rok. I tutaj zwiększenie rzędu 500 tysięcy złotych. I podobna sytuacja jest w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, gdzie wykonanie również na koniec sierpnia znacznie przewyższa plan finansowy roczny. I tutaj jest rząd 300 tysięcy złotych. Ponadto znaczącą kwotą w planie dochodów jest wpływ dywidendy ze spółki gminnej PGKiM w wysokości 200 tysięcy złotych. I pozostałe zmiany w zakresie dochodów są zmianami jakby regulującymi plan w tych źródłach powstawania dochodów, gdzie plan jest niższy bądź go nie było, czyli do wysokości wykonania. I tam, gdzie jest kwota wyższa niż wykonanie, jest obniżenie planu. Są to kwoty niższe, więc myślę, że jeżeli będzie coś niejasne, to tutaj wyjaśnię. Natomiast w zakresie planu wydatków budżetowych kwoty te w znaczącej wartości przeznaczone są na finansowanie działalności bieżącej w zakresie oświaty, pomocy społecznej, na bieżące na projekty i modernizację dróg po kanalizacji oraz tam, gdzie środki te są niezbędne do jakby zabezpieczenia planu finansowego, którego nie było w pełni możliwe do wskazania w budżecie początkowym. Tu chciałam jeszcze uzupełnić, że kwota dywidendy, którą wpłaci PGKiM, przeznaczona jest w propozycji zmiany budżetu na współfinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych celem osiągnięcia efektu ekologicznego, z tym, że nie przyłączy do samych nieruchomości budynków, jedynie do pierwszej studzienki, która znajduje się na posesji właściciela. Ponieważ wczoraj były wątpliwości co do kalkulacji, dzisiaj Państwo otrzymaliście materiały do wglądu. Niezależnie od tego wszyscy radni dostają wersję mailowej, ponieważ no, Państwo byście się nie mieli okazji wcześniej zapoznać, dlatego tutaj jest wersja papierowa. Pozostałe zmiany są w uzasadnieniu szczegółowo przedstawione. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, wątpliwości, to tutaj odpowiem. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Bardzo proszę zastępca przewodniczącego pani Aldona.
Ja składam wniosek o przełożenie dyskusji nad tą uchwałą na sesję, ponieważ te dokumenty dostaliśmy przed komisją nie mieliśmy czasu się z nimi zapoznać. Poza tym ta dyskusja i tak będzie, ponieważ wczorajsze komisje tak postanowiły. Dziękuję.
Dziękuję. Myślę, że należałoby taki wniosek przegłosować. Przechodzimy do głosowania. Komisja Oświaty. Kto z członków Komisji Oświaty jest za przyjęciem zaprezentowanego wniosku? Cztery osoby za. Dziękuję.
Komisja Ochrony Środowiska. Kto jest za? Dwie osoby za. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Jedna osoba przeciw.
Dziękuję. W takim razie pozostaje też kolejny punkt, kolejny projekt wykreślony w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
A dlaczego wykreślony?
Nie. On zawsze jest konsekwentny. Dobrze, bardzo proszę Pani Skarbnicka.
Wieloletnia prognoza finansowa, co prawda, jeżeli Państwo nie opiniujecie projektu zmiany budżetu, zawiera również załącznik dotyczący przedsięwzięć, które planuje się do realizacji poza rok budżetowy 2017. I to są zadania związane właśnie z ochroną środowiska, z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, utrzymaniem zieleni i PSZOK. By można było podpisać porozumienia i umowy, przedstawia się projekt zmiany przedsięwzięć, które jakby dają uprawnienia panu burmistrzowi do podpisania umów na lata kolejne. Ja tutaj mam taką prośbę, ponieważ wiem, że Państwo nie chcecie omawiać zmiany budżetu, ale ponieważ w poniedziałek nie będzie na sesji pana prezesa i nie może mimo wszystko, jakbyście Państwo mieli jakieś uwagi do tego tematu, to wykorzystajcie Państwo jego obecność.
Bardzo proszę pan przewodniczący.
Ja myślę, że tutaj nie ma zmiany uchwały budżetowej, że również nie powinniśmy głosować tej wieloletniej prognozy finansowej chyba, tak? Czy... Dlaczego pani nie rozumie?
No nie rozumie pytania, bo nie usłyszałam początku.
To nie było, to była taka sugestia, że ponieważ uzasadnia pani tutaj, że w związku ze zmianą uchwały budżetowej zgodnie z wymogami określonymi w artykule 226-232 dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Ponieważ nie było zmiany uchwały budżetowej, to myślę również nie będziemy zmieniać na razie wieloletniej prognozy finansowej, tak?
No zmiana będzie na sesji, tak? Zarówno jednej, jak i drugiej nie ma w zakresie kwot.
Tak, więc ja proponuję, żebyśmy nie głosowali tej uchwały również.
Rozumiem, że to jest wniosek. W takim razie przechodzimy do głosowania wniosku. Kto z członków Komisji Oświaty jest za przyjęciem wniosku? Cztery osoby za. Dziękuję.
Komisja Ochrony Środowiska. Kto jest za? Trzy osoby za.
Dziękuję. I kolejny projekt uchwały. Zawarty w druku numer 13. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego gminnego zespołu szkół w Oziemku w 8-letnią szkołę podstawową nr 3 w Oziemku. Bardzo proszę, w tej sprawie. Bardzo proszę pani skarbnik.
Właściwie w uzasadnieniu wskazana jest podstawa prawna zmiany przedstawienia projektu tej uchwały. Ponieważ z mocy prawa następuje przekształcenie, przepisy wymagają, by do końca listopada tego roku podjąć uchwałę Rady Miejskiej akceptującą przekształcenie, które się właściwie już dokonało. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Nie. Przechodzimy do głosowania. Kto z członków Komisji Oświaty jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Bardzo proszę. Cztery osoby za.
Komisja Ochrony Środowiska. Kto jest za? Trzy osoby za.
Dziękuję. Zakończyliśmy punkt pierwszy, przechodzimy do trzeciego. Zapoznanie się z informacją dotyczącą ocena funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej. Bardzo proszę. I tutaj oczywiście Komisja Ochrony Środowiska wypracowała stanowisko w tej oto sprawie.
Stanowisko przedstawi radny Henryk Libera.
Propozycja stanowiska Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej w temacie ocena funkcjonowania OSP w gminie Ozimek z dnia 12.09.2017 roku. Komisja na bazie otrzymanych informacji od burmistrza miasta gminy Ozimek informuje w zakresie działalności poszczególnych OSP. OSP Antoniów w KSRG Ratownictwo Wodne na poziomie podstawowym, OSP Chobie w zakresie podstawowym, OSP Delaki w zakresie podstawowym, OSP Krasiejów, KSRG Ratownictwo Chemiczno-Ekologiczne na poziomie podstawowym, OSP Krzowa Dolina w zakresie podstawowym, OSP Pustków w zakresie podstawowym, OSP Wschodnia w KSRG Ratownictwo Wysokościowe na poziomie podstawowym oraz OSP Szerzyk KSRG Zadania Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej na poziomie podstawowym. Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w latach 2015-16 i do dnia 31.08.2017 roku. OSP Antoniów 61, 49 i 38. OSP Chobie 16, 8 i 13. OSP Dylaki 8, 6 i 8. OSP Krasiejów 57, 28, 27. OSP Krzowa Dolina 22, 4 i 6. OSP Pustków 18, 7 i 11. OSP Wschodnia 61, 63 i 53. OSP Szczerzyk 32, 30 i 27. Stan osobowy i techniczny. OSP Antoniów 16 strażaków. Samochód Nissan Terrano 2, Star 244. W Łodzi 2 przyczepy do przewozu łodzi, 3 silniki zabortowe. 3 agregaty prądotwórcze. 5 pomp. 4 agregaty do ochrony dróg oddechowych. 3 pilarki do drewna. 1 piła do betonu i stali. OSP Chobie 21 strażaków. Samochód Star 266, 2 pompy, 2 agregaty prądotwórcze, 2 pilarki do drewna. OSP Dylaki, 17 strażaków, samochód Star 244, 2 pompy, 1 agregat prądotwórczy, 1 pilarka do drewna. OSP Krasiejów, 24 strażaków, samochód Star 244, Mercedes ECB A4x32, 5 pomp, 2 agregaty prądotwórcze, 5 pilarek, zestaw ratownictwa drogowego. OSP Krzowa Dolina, 21 strażaków, samochód Star 244, 3 pompy, 1 agregat prądotwórczy, 3 pilarki do drewna, 1 pilarka do stali. OSP Pustków, 13 strażaków, samochód Mercedes 709D, 1 pompa, 1 agregat prądotwórczy, 1 pilarka do drewna. OSP Wschodnia, 28 strażaków, samochód Lublin 3,5, Ford 2,5, Diesel, Magirus, Dodge, Deutz, Scania 340. 4 pompy, 7 agregatów prądotwórczych, 6 pilarek do drewna, 2 pilarki do metalu, 1 zestaw ratownictwa drogowego ciężki. OSP Szczerzyk, 21 strażaków, 1 samochód Star 266 i Ford Transit. 4 pompy, 3 agregaty prądotwórcze, 5 pilarek do drewna, 1 zestaw ratownictwa drogowego, 1 pilarka do betonu, 4 aparaty ochrony dróg oddechowych. Stan realizacji wniosków zawarty w protokole z dnia 9.09.2015 roku. OSP Antoniów. W budżecie na 2017 rok nie uwzględniono zakupu przyczepy do przewozu pompy wysokiej wydajności. Nie udało się pozyskać pomieszczeń z PGKiM na potrzeby biura zarządu. Wystąpiono do aglomeracji opolskiej o środki finansowe w ramach programu Solidarni wobec zagrożeń na rozbudowę remizy. OSP Chobie. Wyremontowano dach całego budynku remizy, łącznie z częścią po sklepie. Przystąpiono do adaptacji. Przystąpiono do adaptacji pomieszczeń byłego sklepu GS na potrzeby OSP. OSP Dylaki. Najbliższy zaplanowany wymiana obecnego pojazdu na nowy. OSP Krasiejów. Nie zabezpieczono środków finansowych na remont dachu remizy. Wystąpiono z wnioskiem do aglomeracji opolskiej o środki finansowe na budowę i modernizację boksu na sprzęt ratowniczo-gaśniczy w ramach programu Solidarni wobec zagrożeń. OSP Krzowa Dolina. Przebudowa boksu garażowego. Zakupiono aparat powietrzny do ochrony układu oddechowego strażaka. OSP Pusków. Zakupiono nowe oświetlenie alarmowe samochodu Belka i zakupiono sprzęt ochrony osobistej strażaków. OSP Wschodnia. Strażacy są ubezpieczeni na wypadek udziału w szkoleniach, zabezpieczeniu imprez masowych i innych imprez i wykonywania prac. Rozwiązano problem współgospodarowania salą sportową. Przeprowadzono remont Magirusa. OSP Szerzyk. Zakupiono sprzęt ochrony osobistej ratowników, 2 ubrania specjalne, 4 pary butów. Sprawa przepukania sieci hydrantowej została przekazana do PGKiM. Aktualnie jest prowadzony przegląd sieci przez zewnętrzną firmę.
brak i potrzeby OSP Antoniów, brak pomieszczeń na biuro zarządu, zakup dwóch pilarek, zakup małego zestawu hydraulicznego, OSP Hobie, zabezpieczenie środków finansowych na adaptację pomieszczeń po sklepie na potrzeby OSP, OSP Delaki, zakup nowego pojazdu, młodszego obecnie ma 35 lat, zakup torby medycznej z deską, OSP Krasieju, pilna potrzeba remontu dachu, zakup nowego pojazdu, miejsce stare 244, OSP Krzyżowa Dolina, zakup dwóch kompletów odzieży ochronnej dla strażaków, zakup jednego aparatu ochrony dróg odtworowych, OSP Kusków, zakup odzieży ochronnej dla strażaków, OSP Wschodnie, zakup odzieży ochronnej dla strażaków, 4 komplety i 4 hełmy, OSP Szedrzyk, zakup 4 aparatów ochrony dróg oddawowych. W 2016-2017 roku strażacy w poszczególnych jednostkach OSP na swoim terenie dokonali przeglądu stanu technicznego instalacji hydrantowej, w tym także kontrola objęła zostały teren miasta Ozimka. Po kontroli hydrantów nadziemnych okazało się, że niektóre są niesprawne i nie były malowane. Pozostaje kwestia przylecenia ich do stanu sprawności technicznej, ujęcia ich do ewidencji techniczno-warsztatowej, a także naniesienia dyslokacji hydrantów do dokumentacji operacyjnej oraz oznaczenie ich numeracji. Należy zwrócić szczególną uwagę na aspekt doboru młodych kadr w szeregi strażaków OSP. Jednostki borykają się z tym problemem, lecz dobrym znakiem w tym kierunku jest fakt, iż OSP Krasiejów od 3 lat prowadzi szkółkę strażacką dla dzieci. Jest to właściwy kierunek edukacyjny i z tego tytułu należą się słowa uznania i podziękowania druhom, którzy swój czas i zaangażowanie, energię poświęcają tej słusznej sprawie. Natomiast co do potrzeb poszczególnych jednostek OSP, to UGIM będzie realizował je w miarę posiadanych środków. Ważnym aspektem jest to, że strażacy oprócz wyjazdów do zdarzeń zabezpieczają imprezy sportowe, festyny, lokalne imprezy, a także inne przedsięwzięcia wraz z ostatnim świętem mostu i żeliwa, za co składamy serdeczne podziękowania. Podpisał przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PPOŚ, Marcel Biskup.
Dziękuję. To w członku Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej jest za przyjęciem tego stanowiska.
Dyskusja.
Czy ktoś ma jakieś pytania, czy chciałby
zadać? Proszę bardzo. Ja mam taką ciekawostkę, bo tutaj odnośnie szkółki strażackiej dla dzieci, jak czytał kolega. Tak, nieoficjalnie planujemy w przyszłym roku w Zespole Szkół w Ozimku otworzyć klasę mundurową technikum strażackiego, także byłaby możliwość kontynuacji i całkiem ciekawy kierunek, prawda? Byłby, nie wiem, potem nabór na takie osoby o takim wykształceniu ewentualnie?
Do OSP.
No, do OSP.
Ile tam zarabiają?
Ja potraktuję to jako pytanie.
Czy zawodowy strażak, no, jest taka funkcja, prawda?
Znaczy tak, jak najbardziej zgadza się. Ekwiwalent jest na 12 zł na 6 i kryje to te paliwo, które jest potrzebne, żeby dojechać. Także.
Dziękuję. Bardzo proszę, zgłaszam się.
Tak, ja również myślę, że nie całkiem za darmo, ponieważ na przykład na którejś z przedostatniej albo ostatniej sesji przed wakacjami zrobiliśmy zmianę budżetu i ja tam wtedy pytałem, na co te pieniądze pójdą. Tam chodziło o OSP Hobie chyba również. I chciałem spytać Pani Skarbnik, czy wszystko poszło zgodnie z planem, tym, o którym Pani mówiła wtedy podczas sesji. Ja pytałem, na co te pieniądze są, Pani powiedziała mi na co i teraz chciałbym, żeby Pani powiedziała, na co one poszły. Dziękuję.
To odpowiem na sesji, bo nie mam w głowie wszystkich faktur odnośnie Hobia, czy tam Pustkowa, czy tam kogoś. Okay?
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania? Bardzo proszę, Pan Prezes Mirosław Pysiak.
Zacznę od kwestii mniej istotnej, że nie do końca zrozumiałem stwierdzenie, nie udało się pozyskać pomieszczenia od PGKiM na biuro zarządu. Nie wiem, o co chodzi w ogóle, ale to zostawiam to pytanie. Może pan radny Libera udzieli odpowiedzi. Natomiast, proszę Państwa, my rzeczywiście w tej chwili jesteśmy w trakcie zlecenia sprawdzania hydrantów, bo takiego profesjonalnego sprawdzenia pewnie nie było co najmniej dawno, natomiast to jest po naszej stronie, nie bardzo wiem, co to ma wspólnego z raportem Straży Pożarnych. I druga rzecz, na którą chciałem zwrócić tutaj uwagę, akurat rozpoczynamy na wiele tematów rozmowy z panem burmistrzem, z drugim panem burmistrzem, z panią skarbnik, bo tam były uwagi co do stanu sieci hydrantowej. Ona rzeczywiście, prawdopodobnie ten raport pokaże, powie, że w wielu miejscach wymaga wielu nakładów i w związku z tym to będzie pewnie przedmiotem odrębnej dyskusji. To nie jest prosta sprawa, bo gmina też nie tryska jakimś optymizmem finansowym, tych wydatków jest bardzo dużo. W związku z tym trzeba mieć, proszę Państwa, świadomość tego, że po pierwsze hydranty podlegają raz do roku sprawdzeniu, a nie badaniu. I to, że my robimy ich badanie, to jest jak gdyby troszkę nasza sprawa dla własnej wiedzy. Natomiast sprawdzenie hydrantów, o którym mówi rozporządzenie, to jest zupełnie inne rzeczy, to jest sprawdzenie sprawności. I druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to dlatego zaczynamy pewnie niełatwe rozmowy, że trzeba mieć świadomość tego, że sprawność sieci hydrantowej leży po stronie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, które w tym przypadku należy do gminy, natomiast bezpieczeństwo POSZ po stronie gminy. I sprawa wygląda w ten sposób. Okaże się na pewno, że poza tymi hydrantami, które są w ogóle do niczego niepotrzebne, bo takie również są, że jest bardzo wiele do remontów i musimy rozmawiać z państwem, z burmistrzem, z tego względu, że trzeba mieć świadomość jedną, a mianowicie taką, że remonty i wymiany hydrantów nie powinny się znajdować w taryfach. Jeżeli się teraz okaże po wielu, wielu latach, że do wymiany jest tam, nie wiem, 150 hydrantów, a może i lepiej, to trzeba rozmawiać o źródłach finansowania, bo to nie jest rozwiązanie, żeby remont hydrantów, ja to mówię jako przyczynek do pewnie głębszej dyskusji, to nie jest możliwe, żeby mieć pretensje do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, że 200 hydrantów nie działa. Trzeba znaleźć na to źródło finansowania i to źródło finansowania nie jest w taryfie. A jak Państwo znacie zasady subsydiowania skrośnego, to wiecie o tym, że przedsiębiorstwo nie może tych środków szukać w innych miejscach. Czyli krótko mówiąc, kolejna propozycja z naszej strony będzie do budżetu gminy. Czyli troska o jakość sieci hydrantowej jak najbardziej tak, natomiast nie jest możliwe sfinansowanie tego remontu w ciężar taryf. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Bardzo proszę pan radny Henryk Libera.
Jak zostałem wywołany do tablicy, to postaram się odpowiedzieć, aczkolwiek powiem pod kątem swojej osoby, swojej jednostki. Bardzo się cieszymy, że wreszcie coś się zaczyna dziać z siecią hydrantową w gminie Ozimek. To jak wiemy, no, ma wiele mankamentów i wiele z tych hydrantów jest niesprawnych, a te, które są, nie odzyskują odpowiedniej wydajności. Aczkolwiek to nie jest tematem stanowiska. Stanowisko było poruszone przez przewodniczącego Marcela Biskupa temat hydrantów, który został zgłoszony przez jednostkę OSP w Szedrzyku. Tam chodziło o przepukiwanie i to zapewne był ten element, który został poruszony w stanowisku komisji. Co do odpowiedzi na pytanie pomieszczeń PGKiM i Antoniowa, to też ze względu na to, że uczestniczyłem w tej komisji, przypomnę, o co tam chodziło. Prezes Halupczok zwrócił się bodajże, czy przedstawił nam sytuację, w której próbował od prezesa uzyskać pomieszczenia na biuro prezesa. Nie wiem, czy to jeszcze z poprzednim prezesem było uzgadniane, czy już tutaj z obecnym. Wynikało ona z potrzeby lokalizacyjnej, bo przeznaczyli jeden boks garażowy tam na sprzęt swój ratowniczy i tym sposobem pozbyli się biura prezesa i pamiętam, że o to chodziło w tym zapytaniu. Myślę, że tyle, jeśli chodzi o te dwie informacje i sprostowanie. Nie wiem, czy pan prezes jest zadowolony z tej informacji.
Okej, to ja teraz rozumiem, bo nie zrozumiałem, z tego co pamiętam, to pan prezes Halupczak mówił właśnie o jakichś łódkach, garażach i tak dalej. Potem się okazało, że to jest ze względów technicznych niemożliwe, bo to jest próba wzięcia od nas czegoś, co jest po prostu na naszym terenie i stanowi część naszych obiektów. Natomiast ja wtedy zrozumiałem, że to jest pomieszczenie, prośba o pomieszczenie garażowe, a nie prośba o pomieszczenie na biuro prezesa. Dlatego nie zrozumiałem do końca, czego to my odmówiliśmy, ale okej, to są drobiazgi. Natomiast jak najbardziej, oczywiście ruszamy temat sieci hydrantowej, to jest bardzo poważna, że tak powiem, dyskusja i wcale nie wywoływana tym, że gdzieś tam wyżej od nas ktoś się kampanijnie interesuje tematem, bo się coś tam gdzieś spaliło. To po prostu jest ważny temat. Natomiast i rzeczywiście jest tak, że temat jest poważny. Rzeczywiście trzeba szukać źródeł finansowania. Rzeczywiście sporo hydrantów na pewno wymaga, żeby w jakimś rozsądnym czasie, i o tym będziemy z burmistrzem rozmawiać, w jakimś rozsądnym czasie doprowadzić do stanu używalności, z kolei być może zlikwidować te, które są niepotrzebne. Natomiast zwracam tylko uwagę na jedną rzecz. Tutaj rozumiem, że dyskusja jest merytoryczna, i bardzo dobrze, i może nie na dzisiaj, i już kończę, że straże pożarne mają doświadczenie, natomiast ja osobiście co do wydajności hydrantów to się wypowiem dopiero wtedy, kiedy zobaczę raport. Ja nie wiem, jak się można wypowiadać na temat wydajności hydrantów, nie wiedząc, jak ona wygląda, bo zakładam, że Państwo bezprawnie sami jej nie badacie, bo Wam tego nie wolno robić. Dziękuję.
Bardzo proszę, pan radny.
Widzę, że pan prezes bardzo dzisiaj nastawiony bojowo do jakiejkolwiek informacji. Już panu mówię, jak można sprawdzić wydajność hydrantu, nie stosując żadnych urządzeń. Podstawia się samochód, w którym ma określoną pojemność, tankuje się ten samochód i patrzy się na zegarek. Patrzy, czas leci, jest na przykład 2,5 tysiąca litrów, zajmuje to 1 minutę, wydajność hydrantu 2,5 tysiąca litrów na minutę. W taki sposób badamy... To jest właśnie jeden z sposobów dostarczania wody na duże odległości, jest dowożenie, i o tym sposobie właśnie rozmawiamy tutaj.
Miałem wrażenie, że na którejś z ostatnich sesji mówiliście panowie, że badaliście specjalnym urządzeniem któryś z hydrantów. Tylko chcę zwracać uwagę, że to wszystko dla wspólnego dobra, ale współpracujmy w tym zakresie, nie próbujmy sobie gdzieś tam szpili.
Proszę panie prezesie powiedzieć, kto mówił o badaniu wydajności urządzeniem sieci hydrantowej.
A pan radny biskup, proszę odsłuchać tą jedną z tych ostatnich sesji.
Teraz tego nie odsłuchamy.
Dobrze, dziękuję.
Udzielam głosu przewodniczącemu radnemu Krzysztofowi Kleszcz.
Ja z wnioskiem formalnym, ponieważ dyskusja odbiegła znacznie od stanowiska odczytanego, ja proponuję zakończyć dyskusję i przystąpić do głosowania. Dziękuję.
Udzielam w takim razie jeszcze głosu radnemu Henrykowi Liberze.
Cieszymy się i chwalimy się strażami pożarnymi, tymi naszymi ochotniczymi, które są takim podstawowym elementem bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Ja chciałem tylko poprosić tutaj, korzystając z okazji, że mamy temat ochotniczych straży pożarnych, o jednak uwzględnienie i zwiększenie środków na ich funkcjonowanie. Mamy do czynienia parę lat z rzędu z jakby statusem quo finansowania tej instytucji. Żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, to jest 220 tysięcy, 230 tysięcy, 200 tysięcy złotych, co stanowi w przeliczeniu na budżet naszej gminy 0,35%. I tak gdzieś poruszamy się. Tyle wydajemy na całe bezpieczeństwo wszystkich naszych tutaj mieszkańców w gminie. Odbiega to znacząco od kwot czy poziomu finansowania, jaki funkcjonuje w gminach ościennych, i tak tutaj szybko przed komisją zobaczyłem, jak to wygląda w gminie Chrząstowice, to jest 0,78% budżetu, Turawa to już jest 1,1% budżetu, także te kwoty są troszeczkę niższe. Bieżące utrzymanie jednostek OSP, i tu trzeba pochwalić gminę, jest realizowane sukcesywnie. Wszystkie potrzeby, które jednostki OSP mają na terenie gminy Oziemiec, są realizowane, aczkolwiek tabor, którym dysponujemy, zaczyna się troszeczkę starzeć. Nie mamy żadnych inwestycji już od 4-5 lat i trzeba się zastanowić, co i w jakiej kolejności w następnych latach trzeba będzie wykonać. Jeszcze nie jest źle, aczkolwiek kierunek jest odwrotny do tego zamierzonego przed paru laty. I tutaj stąd apel.
Kto z radnych jest za zamknięciem dyskusji w tej sprawie?
Komisja. Można też. Komisja Oświaty, bardzo proszę. 4 osoby za, dziękuję.
Komisja Ochrony Środowiska, 3 osoby za. Teraz głosuję na stanowisko. Kto z członków Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej jest za przyjęciem odczytanego stanowiska? Kto jest za? 3 osoby za.
Dziękuję. Przechodzimy do punktu kolejnego. Wypracowanie stanowiska w sprawie. Ocena bazy sportowej w gminie. Stanowisko sportowe. Potrzeby inwestycyjne i remontowe. Sport masowy. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej. Oto projekt stanowiska w tej oto sprawie. Jednym z zadań gminy jest popularyzowanie sportu i aktywności fizycznej oraz utrzymanie obiektów sportowych. Nasz gminny samorząd realizuje powierzone zadania we współpracy ze szkołami, stowarzyszeniami i klubami działającymi na terenie gminy. Na terenie gminy Ozimek znajduje się wiele obiektów sportowych i rekreacyjnych, sprzyjających rozwojowi powszechnej kultury fizycznej. Prawie każda szkoła dysponuje salą gimnastyczną i boiskiem sportowym. Zapewnienie bazy sportowej szkół są zewnętrzne siłownie, bieżnie, salsko korekcyjne. Rozwój aktywności fizycznej uwarunkowany jest dostępnością do obiektów sportowych i stanem technicznym, wyposażeniem i jakością. Obiekty sportowe w naszej gminie są stale użytkowane. Korzystają z nich szkoły oraz kluby sportowe. Szkolne pomieszczenia sportowe również służą mieszkańcom gminy. Obiekty sportowe są modernizowane, doposażane w miarę możliwości finansowych samorządu. Odbywają się na nich rozgrywki sportowe i treningi. Należy zaakcentować maksymalne wykorzystanie kompleksu wojsk Orlik Wozimki. W trakcie roku szkolnego w godzinach przedpołudniowych korzystają z niego szkoły, powołanie zasypianych klubom sportowym, grupom zorganizowanym i niezorganizowanym. Boisko wielofunkcyjne zimą pełni punkty lodowiska. Gmina współorganizowała i współfinansowała wiele sportowych imprez masowych, realizując zadania w aspekcie wspierania aktywności sportowej. Najpilniejsze zadania inwestycyjne oraz remontowe zostały wskazane przez opiekunów obiektu. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi i pytania? Bardzo proszę.
Michał Grałowski, prezes LZS Ugrodziec. Rozumiem, że, bo myśmy też musieli przekazać tutaj swoje potrzeby i te potrzeby są wszystkie wiadome tutaj komisji. No ja tam wnioskowałem powiedzmy na remont szatni czy i ten, bo jest szatnia, budynek szatni jest w bardzo, bardzo tragicznym stanie. Zewnętrzne, termomodernizacja, wymiana okien, to wszystko chcielibyśmy to, żeby po prostu coś pieniędzy wpłynęło, znaczy do budżetu było zaakceptowane na ten remont, bo wyremontowaliśmy tylko wewnątrz dwa pomieszczenia szatni i to już fajnie wygląda, ale cały budynek jest w stanie tragicznym i tu by się należało jakieś po prostu od gminy pomoc finansowa, bo we własnym zakresie nie jesteśmy z tego w stanie zrobić.
Dziękuję. My oczywiście rozumiemy te wszystkie bolączki, bo one znajdują się, te wszystkie potrzeby inwestycyjne, remontowe, to jest 6 stron właśnie takich A4, które zgłaszały wszystkie kluby sportowe. I tak jak tutaj wskazaliśmy w swoim stanowisku, że oczywiście zostaną one uwzględnione i najpilniejsze zostaną oczywiście najpilniejsze zostały wskazane, ale że nasz samorząd realizuje te potrzeby zgodnie z możliwościami finansowymi. Bardzo proszę jeszcze pani sekretarz.
To tak dorzucę na koniec, że kluby sportowe i wszelkie organizacje pozarządowe nie muszą tylko korzystać ze środków. Kluby sportowe mają możliwość pozyskiwania środków z różnych innych, choćby Stowarzyszenie LGD Kraina Dinozaurów. Były fajne granty na imprezy kulturalne sportowe. Urząd Marszałkowski, dotacje od marszałka, dotacje od starosty. Wiem, że Państwo mi zaraz powiedzą, że nie ma na to czasu, nie ma do tego ludzi. Wiem, wiele rzeczy trzeba zrobić w ramach wolontariatu, ale trzeba się też starać. Gmina finansowo ma oprócz sportu, oprócz organizacji, ma szkoły, przedszkola, tak jak Pan Liberał wspomniał, mamy straże pożarne, trzeba jakoś te środki pogodzić. Mamy dziewczyny w referacie środków pomocowych, które chętnie pomogą, wskażą kierunki, gdzie można pozyskiwać. Pierwszy kwartał 2018 są nabory w LGD. Naprawdę, warto się zapisać. Składka członkowska jest 20 zł w skali roku, za to są punkty przy naborach. i warto też pozyskiwać środki z innych źródeł. A my służymy pomocą u nas w referacie, czy przy przypisaniu, czy czy doradzeniu.
Dziękuję. Bardzo proszę.
My jako klub sportowy Małopane wystąpiliśmy z wnioskami choćby do właśnie Urzędu Wojewódzkiego, Fundacji Górażdże, czy zgłosiliśmy swój akces do programu klub. Niestety tych środków nie otrzymaliśmy, dlatego stąd taki dość dramatyczny apel naszych klubów do Urzędu Gminy. Ponieważ, drodzy Państwo, biorąc pod uwagę budżety gmin ościennych i dotacje na sport, jakie one przeznaczają, czy na bieżące utrzymanie obiektów, czy też na pomoc dla klubów sportowych, jesteśmy naprawdę, my jako klub sportowy Małopanew jesteśmy na bodajże 16 miejscu w czwartej lidze, a sportowo jesteśmy czwarci. Więc niech to uświadomi Państwu, jakie wyniki sportowe osiągają nasze drużyny przy tym naprawdę niewielkim wsparciu. Dziękuję.
Bardzo proszę tylko przedstawić i połączyć mikrofon.
O, tutaj. Kazimierz Rudolf ze Szczedrzyka. Jeśli chodzi o pozyskiwanie środków, to faktycznie pani sekretarz ma rację, że można te środki pozyskiwać, tylko wydaje mi się, że jeżeli kluby czy jednostki, które są w potrzebie takim, to jeżeli działają pojedynczo, to niewiele zyskają. Mnie to marzy się, żeby niejednokrotnie kompleksowo w gminie przystąpić do inwestycji większej, takiej jak na przykład rozbudowa czy budowa szatni, nie tylko na przykład w Szczedrzyku, ale razem, i to wtedy wspólny wniosek ma większą szansę powodzenia niż wystąpienie pojedynczego klubu. Także tutaj przykład tych siłowni na powietrzu, gdzie były też robione w kilku miejscach i nie robiło to pojedyncze stowarzyszenie, to przyniosło efekty, że można było pozyskać. Także tutaj być może w przyszłości będzie tak, że połączymy wspólne siły i pozyskamy środki choćby na przykład z Urzędu Marszałkowskiego, ewentualnie z Ministerstwa Sportu w przyszłości. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Proszę pan przewodniczący Rady Krzysztof Leszki.
Tak mi się wydaje, że to jest bardzo rozsądny głos pana i tyle tylko nawet, że panowie mogą zrobić to doskonale sami, tak jak panowie umieli napisać pismo do gminy, żeby gmina dała 200 tysięcy. Które ja już czytałem, radni jeszcze tego pisma nie znają, więc równie dobrze sami panowie mogą taki wniosek. Pan zresztą, o ile wiem, pisze wnioski, więc wspólnie, tak jak pan mówi, w grupie siła i na pewno będzie większa szansa w pozyskaniu tej dotacji i sytuacja się poprawi, bo to faktycznie jest tak, jak mówi pani sekretarz, że tych wyciągniętych rąk jest bardzo dużo, a no budżet jest jaki jest i stąd jest taka sytuacja. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę.
Ja pragnę jeszcze dodać, że choćby biorąc pod uwagę budżet obywatelski Ozimka, zdobyliśmy pieniądze na dokończenie stadionu, który nie wiadomo, czy byłby w innej historii dokończony. Jednakże proszę mi wierzyć, że naprawdę my jako kluby sportowe, żeby dostać jakiekolwiek środki, choćby właśnie z Funduszu Urzędu Wojewódzkiego, to jest kopanie się z koniem. Naprawdę czwarty rok z rzędu staraliśmy się o takie środki, ich nie dostaliśmy. Dlatego ten budżet obywatelski pokazuje, że coś robimy, staramy się, ale naprawdę potrzebujemy pomocy. Dziękuję.
Dziękuję, ale propozycją też są na przykład budżety obywatelskie, na przykład Marszałka Województwa Polskiego. Bo wiem, że kluby sportowe również tutaj zgłaszały różne projekty. No to ja mogę powiedzieć na przykładzie naszej szkoły, byśmy też składali taki projekt i rzeczywiście chcieć to móc, bo no, wygraliśmy w tym budżecie marszałkowskim, będzie on realizowany w następnym roku, więc myślę, że to też jest pomysł dla Państwa, że można z czegoś takiego jeszcze skorzystać. Tak?
No dobrze, pani tu mówi o budżecie tam marszałkowskim czy coś. Pani uważa, że jeżeli LZS Grodziec złoży na takie coś ten i dostanie, tam jest Odra, tam jest MKS, tam są kluby drugoligowe, pierwszoligowe, one dostają pieniądze, a nie tam jakiś LZS ze wsi.
To ja... Państwo mają jeszcze jakieś pytania? To możemy w takim razie przejść do głosowania. Głosuje Komisja Oświaty. Kto z członków Komisji Oświaty jest za przyjęciem zaproponowanego stanowiska? 4 osoby za. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Wypracowanie stanowiska w sprawie realizacji zadań gminy przez kluby sportowe w ramach udzielonych dotacji. Pozwolę sobie odczytać propozycję stanowiska. Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej. Realizacja zadań gminy przez kluby sportowe w ramach udzielonych dotacji. Na podstawie uzyskanych informacji w 2017 roku kluby sportowe działające na terenie gminy otrzymały wsparcie na łączną kwotę 250 tysięcy złotych. Ponadto kluby i organizacje mogą starać się o uzyskanie dotacji na swą działalność w ramach ogłaszanych każdego roku konkursu. W 2016 roku przyznano dotację w wysokości 3 tysięcy złotych, natomiast w 2017 w wysokości 500 zł. Kluby sportowe w ramach swojej działalności korzystały także z innych gminnych źródeł finansowania. Udzielono im wsparcia w 2016 roku na kwotę 56 366 zł, w 2017 roku 15 819 zł ze środków w ramach profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania alkoholizmowi. Przyznane środki finansowe przeznaczone zostały na usługi transportowe, zakup sportowego sprzętu oraz wynagrodzenia dla trenerów. Gmina wspiera sportowe kluby w miarę możliwości finansowych. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby wziąć udział w dyskusji na temat zaproponowanego stanowiska? To możemy przejść do głosowania. Kto z członków Komisji Oświaty jest za przyjęciem odczytanego stanowiska? 4 osoby za. Dziękuję. Kolejny punkt. Informacja dotycząca wykonania uchwał i wniosków za okres od kwietnia do sierpnia 2017 roku. Bardzo proszę. Radni otrzymali informację. Czy ktoś z Państwa chciałby wziąć udział w dyskusji? Nie. W takim razie możemy przejść do punktu już 7. Ostatniego. Sprawy różne i organizacyjne. Kto w sprawach różnych? Bardzo proszę, pan prezes Mirosław Wiciak.
Proszę Państwa, dziękuję. Na początek to przepraszam, że mnie nie było akurat, ale musiałem wykonać jeden naprawdę ważny telefon i dlatego nie można mnie było znaleźć przez chwilkę, przepraszam. A po drugie obiecam, że będzie bardzo króciutko. Proszę Państwa, panie burmistrzu, będzie krótko. Będzie krótko. Specjalnie obietnica dla prezesa. Proszę Państwa, Państwo podjęliście decyzję o niedyskutowaniu tych kwestii związanych z budżetem. W związku z tym ja tej dyskusji na pewno nie jestem uprawniony, żeby ją rozpoczynać. Chciałem powiedzieć tylko króciutko. Nie mogę, chociaż bardzo bym chciał, bo słyszałem bardzo ciekawe uwagi z wczorajszych komisji, na których zakładałem, że nie będę, natomiast zostałem poproszony przez panów burmistrzów, żeby jednak być. Nie mogę być w poniedziałek. Naprawdę, chociaż bardzo bym chciał, bo spodziewam się ciekawej dyskusji. Zapewnię tutaj obecność fachowca pierwszej wody w tym zakresie, bo rzecz będzie dotyczyła przeznaczenia środków na dofinansowanie projektu, który rozpoczynamy realizować. Jak Państwo wiecie, część to jest dotacja, część środki własne. I ze swojej strony chcę powiedzieć tylko tyle, odnosząc się do zasłyszanych z wczoraj uwag, bo nie będę mógł tego zrobić osobiście. Pani Dorota Spawińska jest szefem Wydziału Komunalnego i przy okazji moim zastępcą, jeśli chodzi o jednostkę realizującą projekt, ma bardzo duże doświadczenie w realizacji poprzedniej perspektywy i jest odpowiedzialna za bardzo znaczną część realizacji tego projektu. Nie części tego projektu, tylko za wiele zadań w tym zakresie. W związku z tym w poniedziałek będzie mogła udzielić wszelkich informacji na temat tego, jak było i jak będzie. A ja, odnosząc się tylko i wyłącznie do zasłyszanych uwag, to chciałbym, żebyście Państwo w poniedziałek na sesji zwrócili uwagę, pewnie przy ożywionej dyskusji, na dwie rzeczy, które jestem w stanie przewidzieć z tych uwag, które pojawiły się wczoraj. A mianowicie rozróżnijcie z łaski swojej państwo w czasie tej dyskusji różnicę pomiędzy projektami kanalizacyjnymi realizowanymi z funduszy wspieranych dotacjami od tych, które są realizowane w normalnych warunkach. W normalnych warunkach przyłącze kanalizacyjne jest po stronie odbiorcy. W triasie zostało sfinansowane z środków, z dotacji ze środków własnych gminy i PGKiN. I teraz, pani Dorota to pewnie w poniedziałek opowie, my proponujemy to samo. Różnica między projektami realizowanymi z dotacją i bez polega na jednym. Ja też jestem zwolennikiem tego, żeby mieszkańcy w tym zakresie, skoro mając już takie udogodnienie, że mają sieć u siebie, płacili za siebie. Ale jest jedna poważna różnica. Trzeba na koniec osiągnąć efekt ekologiczny. I z doświadczenia wiemy, z różnych powodów, bo ludzie nie skończyli budowy domu, bo wyjeżdżają do Niemiec, że bierze się dotację, a potem może być kłopot z uzyskaniem efektu ekologicznego. Jedna sprawa. I druga, i na tym kończę, zwróćcie również Państwo, odnosząc się do wczorajszych uwag, których osobiście nie słyszałem, uwagę Państwo na to, że jest pewna subtelna różnica pomiędzy realizowaniem projektów zmierzających do skanalizowania jakiejś części miejscowości w ogóle, albo prawie w ogóle do dzisiaj nieskanalizowanych, i porównywaniem tego z ochotą, co jest dla mnie zrozumiałe, skanalizowania jakichś dodatkowych ulic o niskim wskaźniku koncentracji we wsiach, w których ten projekt już został zrealizowany. I to został zrealizowany w pełnym zakresie, czyli razem z budową przyłączy. To tylko tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ktoś z Państwa ma jeszcze jakąś sprawę tutaj? Bardzo proszę Pan Przewodniczący Krzysztof.
Tak, ja mam sprawę dotyczącą Dnia Zimka, które się odbyły. Niestety nie mogłem w nich uczestniczyć, natomiast śledziłem na bieżąco to, co ukazuje się w prasie, więc chciałem powiedzieć, że odniosłem wrażenie, że gmina dała 150 tysięcy na organizację Dni Zimka, natomiast w prasie występowała jako taki pomocniczy podmiot pomagający komuś innemu w robieniu tych dni. Łącznie z tym, że na jednej ze stron znalazłem informację, że gmina Ozimek w ogóle nie była organizatorem tych Dni Ozimka, tylko organizowało je jakieś stowarzyszenie. To nie była strona jakiejś wulki, tylko strona poważnej instytucji. Więc z mojego punktu widzenia marketingowo te 150 tysięcy zostało wyrzuconych w błoto, bo nie wiem, tam były potem jakieś relacje chyba w NTO, gdzie podkreślono, że to gmina Ozimek realizowała. Natomiast na przyszłość chyba trzeba by było się postarać, żeby ten przekaz był jednoznaczny. Jeśli dajemy pieniądze i jeśli robimy coś, nawet we współpracy z kimś, to jednak głównym organizatorem, tak mi się wydaje, była gmina. I to właśnie gmina powinna być wszędzie wymieniana jako ten główny organizator. Ktoś tutaj chyba o coś nie zadbał, ktoś czegoś nie dopowiedział i no tak to wyszło. Być może źle to odbieram, ale przejrzałem, powiem, wszystkie chyba notki, które okazały się na temat tych Dni Ozimka i no tak to nieszczęśliwie wyszło. Dziękuję bardzo.
Proszę, pani sekretarz.
Mam tylko sprostować, że organizatorem był Dom Kultury, na który otrzymał dotację. Myśmy byli partnerem jako Urząd Gminy i Miasta, tak samo jak stowarzyszenie. Przyjdzie czas na wnioski, na weryfikację. Zastanowimy się, czy taką imprezę będziemy powtarzać. Pani dyrektor do końca września ma przedstawić szczegółowe rozliczenie wykorzystania tych środków. Tutaj to, o czym Pan mówi, jest to biuletyn wydany przez w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. To rzeczywiście jest Święto Mostu i Żeliwa, gdzie organizatorem jest stowarzyszenie. Nie ma wzmianki ani o Domu Kultury, ani o gminie. Natomiast my organizowaliśmy Święto Mostu i Żeliwa Dni Ozimka. I tutaj już wstępnie rozmawiałam, kiedy były przygotowywane materiały, bo mówię, ta decyzja zapadła w miesiącu marcu, że organizujemy, więc możliwe, że wcześniej organizator, jako stowarzyszenie dało takie informacje. Ale mówię, przyjdzie czas na wnioski i podsumowanie i na pewno przedstawimy Państwu pewnie na sesji październikowej. We materiałach, które były przygotowane, czy banery, czy radiodoksa, NTO, Tygodnik Ziemi Opolskiej, czy podczas uroczystości na wyspie było wielokrotnie mówione, że kto jest głównym organizatorem, przy jakim udziale, że to jest dotacja z budżetu gminy. Prowadzący wspominał o tym.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś sprawy? Bardzo proszę, pan radny Ryszard Koźwik.
Chciałem pytanie o modernizację ulicy Powstańców Śląskich w Oziemku. W tej zmianie budżetowej jest 11 tysięcy. Czy jest jakiś termin na modernizację i czy, tak mówił pan burmistrz, będzie te rondo uwzględnione koło poczty? Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę, pan burmistrz.
Szanowni radni, rozmawialiśmy z panem marszałkiem oraz z członkiem zarządu, panem Ogładzą. Latem już rozpoczęliśmy rozmowy i byli tutaj na wizycie wyjazdowej i zobaczyli tą drogę i to rondo koło poczty. I, no i doszliśmy do wniosku, że trzeba tą drogę wyremontować. I kazano mi w budżecie zabezpieczyć 100 tysięcy złotych i że oni wykonają tą robotę. I dzisiaj akurat, bo myślę, że wczoraj mi proponowano, żeby, znaczy ja powiedziałem, że zaproszę marszałka Ogładzę, ale myślę, że nic innego nie powie jak w piśmie, które dzisiaj zostało przyszło do urzędu i je może odczytam Państwu. W nawiązaniu do pisma naszego, gdzie pisaliśmy, że zabezpieczymy pieniądze na remont tej drogi, czyli kwotę 100 tysięcy złotych. Pan Ogładza pisze, że informuje, że planowany koszt remontu przedmiotowej ulicy od skrzyżowania drogi krajowej nr 46 do ulicy Częstochowskiej wynosi 550 tysięcy złotych, a wykonanie zadania planowane jest w bieżącym roku. Całościowy zakres robót wyżej wymienionego zadania obejmuje odcinkowe wzmocnienie konstrukcji jezdni, wymiana nawierzchni ścieralnej, naprawa chodników obejmujących 15% nawierzchni, odtworzenie oznakowania poziomego. Na dzień dzisiejszy zlecone zostało wykonanie dokumentacji polegającej na zmianie geometrii skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 463, czyli ulicy Powstańców Śląskich z ulicą Częstochowską z terminem jej wykonania do 15 października 2017 roku. Mając na uwadze powyższe oraz nawiązanie do wcześniejszych rozmów, zwracam się o zabezpieczenie 100 tysięcy złotych z przeznaczeniem na opisane przedsięwzięcie. Umowa w przedmiotowej sprawie zostanie przesłana w możliwie najkrótszym czasie. Więc z tego wynika, że to zadanie byłoby wykonane jeszcze w tym roku. Więc na sesji po prostu chciałbym, żebyście Państwo zabezpieczyli te środki, żebyśmy mogli powiedzieć, że jesteśmy przygotowani do podpisania tej umowy, która tam no, wkrótce dotrze do nas. I myślę, że nie ma potrzeby zapraszania pana Ogładzy. Nie wiem, chyba, że Państwo chcecie, bo w zasadzie no, nic innego nie powie to, co tutaj napisał, bo tego pisma jeszcze wczoraj nie miałem, nie? Myślę, że tak to wyjaśnię też w poniedziałek na sesji. Możemy go zaprosić ewentualnie potem na odbiór. O.
Dziękuję bardzo.
Że to się odbędzie ten remont, bo każdy tą ulicę widzi. Tam w niektórych miejscach jest po 3-4 razy w ciągu roku naprawiane i to się cały czas odnawia. Także mam nadzieję, że nikt z radnych nie będzie przeciw. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś uwagi? Bardzo proszę pan przewodniczący.
Ja mam pytanie o drogę powiatową z Grodzica do Zębowic, bo wygląda na to, że powiat opolski nie zamierza nic w tym roku robić, a myśmy zdaje się jakieś tam wyodrębnili środki na pracę w tym roku, naprawę tej drogi. chyba że się mylę, ale tak mi się wydaje, że coś tam było jednak. Czy może Państwo wiedzą, czy powiat zechce coś robić? Tam powiat oleski zrobił od granicy powiatu opolskiego do połowy Kniei drogę i dalej też przestał robić, a powiat opolski ustawił znak i zakaz wjazdu. I to była cała praca powiatu opolskiego. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę Pan Kierownik Andrzej.
Myślę, że na sesji odpowiemy.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś uwagi? W związku z wyczerpaniem tematyki posiedzenia zamykam wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej z Komisją Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej. Dziękuję.